Chwała Panu Jezusowi. Naprawdę cieszę się z tego, że możemy i takie pieśni śpiewać, w których jest ten temat, że Pan Bóg mówi, że głos Pana Jezusa słychać, że On przemawia do każdego człowieka. Ja chciałbym dzisiaj mówić na temat Bożego wezwania, na temat Bożej mowy do człowieka. Na temat tego, że Pan Bóg naprawdę troszczy się o to, żeby przekazywać człowiekowi swoje zdanie, swoją wolę, przekazać mu swoje wezwanie i czyni to bardzo gorliwie i czyni to stale. Słowo Boże nam na ten temat bardzo wyraźnie i wiele razy mówi, wiele mamy przykładów w Bożym Słowie na to, że Pan Bóg dba o to, żeby mówić do człowieka. Każdy z nas jest człowiekiem, który nie może istnieć gdzieś oddzielnie sam. Dlatego, że zostaliśmy stworzeni do społeczności, do relacji. I wiele osób dzisiaj, które gdzieś tam samotnie mieszkają, cierpią z tego powodu. Jeżeli nie mają dłuższy czas kontaktu z innym człowiekiem, to wpływa na ich stan, na ich samopoczucie. Tak bardzo potrzebujemy wzajemnych relacji. Człowiek nie może istnieć sam jak gdzieś tam jak palec i czuć się dobrze, czuć się szczęśliwy. Potrzebujemy relacji. Potrzebujemy wspólnego przeżywania tego życia naszego tutaj na tej ziemi. I Pan Bóg również, kiedy stworzył człowieka, kiedy go umieścił w tym pięknym ogrodzie, o którym nam Słowo Boże mówi, to nie powołał go do istnienia po to, żeby tam sobie żył, przebywał w tym ogródku i gdzieś spędzał w taki sposób swoje życie. Biblia mówi, że Pan Bóg przychodził do tego ogrodu, że On miał relacje z tym człowiekiem, że człowiek rozmawiał z nim. Więcej, Pan Bóg nawet zadania wyznaczał temu człowiekowi, pierwszemu Adamowi, tam w ogrodzie Eden i mówi mu, wiesz, masz tutaj całe to stworzenie, a teraz je nazwij. I Pan Bóg rozmawiał z nim, miał z nim relacje. To było coś fantastycznego, coś, co budowało wzajemne jakby takie poleganie na Bogu. Właśnie Adama, on tam się dobrze czuł. Ale ta relacja, wiemy dobrze, że została zmącona, została zniszczona właśnie przez upadek, przez to, że człowiek odszedł od woli Bożej, nie postąpił zgodnie z Bożą instrukcją, przestał wierzyć temu, co Pan Bóg powiedział, a swoją wiarę skierował w drugim kierunku. Bo to w zasadzie na tym polegało, że człowiek przestał wierzyć Bożemu Słowu, a zaczął wierzyć Słowu, które przyszło od przeciwnika Bożego i przeciwnika człowieka. Umieścił swoją wiarę w tym miejscu, co trzeba było. I z tego względu przyszła destrukcja, przyszedł problem. I kiedy to się wydarzyło, ta relacja z Bogiem się przerwała. Człowiek natychmiast zdał sobie sprawę z tego, że zrobił źle, że zgrzeszył i nagle zauważył, że nie może mieć relacji z Bogiem. I w związku z tym ukrył się, próbował jakoś poprawić ten swój stan poprzez to, że splótł liście figowe i mówi, jestem nagi, muszę się przykryć. Ale to najważniejsze, to, że relacja z Bogiem się przerwała i człowiek musiał się i ukrywał się, dlatego że grzech przyszedł na świat. Ale Pan Bóg nie zostawił tak tej sprawy i woła do Adama, powiada do niego, gdzie ty jesteś? Co się z tobą stało? Już to pierwsze wezwanie do człowieka brzmi w ogrodzie Eden. Człowieku, gdzie jesteś? Gdzie się zgubiłeś? Co się z tobą stało? Adam mówi, no skryłem się, bo jestem nagi. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? I Pan Bóg zaradził temu już tam w tym miejscu. Relacja się zerwała. Ale ze względu na grzech przyszło przekleństwo, które temu towarzyszyło I cały rodzaj ludzki został skażony grzechem. I to do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Widzimy to w skutkach, które istnieją w życiu ludzkości. Ale mimo to Pan Bóg wołał i woła do dnia dzisiejszego: człowieku, gdzie jesteś? Wróć, zawróć ze swojej drogi i przyjdź do mnie. Ja chciałbym dzisiaj może przeczytać słowa, które zapisane są w drugiej księdze Kronik. Chcę tutaj pokazać właśnie na to, że Pan Bóg wołał, Pan Bóg mówił i to w sposób gorliwy, wołał do swojego narodu, do swojego ludu, który sobie powołał, któremu dał swoje słowo, aby mu wierzyli i według niego mogli żyć. A jeśli by tego się trzymali, byliby błogosławieni. Ale znowu tutaj czytamy historię o tym, że ten naród sprzeniewierzył się Bogu, nie czynił tego, co właściwe, i w związku z tym Pan Bóg zaczął wołać do tego narodu aż do pewnego momentu, kiedy nadszedł sąd, kiedy nadszedł czas, kiedy Pan Bóg powiedział dosyć. 36 rozdział drugiej Księgi Kronik od 14 do 17 wersetu. Ja tylko króciutki tutaj urywek przeczytam, dlatego że jest to mowa o historii narodu izraelskiego, historii tutaj szczególnie Judy. Kiedy stan Judy był tak opłakany, ale pomimo to Pan Bóg chciał ten stan zmienić. Także wszyscy książęta judzcy i kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli w nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezczeszcząc świątynię pańską, którą on poświęcił w Jeruzalemie. A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowami i wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Smutna historia. Oto Pan Bóg wysyła swoich zwiastunów, swoich sług, dlatego że widzi, w jakim stanie żyje ten lud, czego się dopuszczają, jakie są ich drogi. I Pan Bóg nie chciał, aby oni w tym tkwili, w tym trwali. Chciał, aby się to mogło zmienić, żeby była szansa do zmiany. Dlatego wysyła do nich, i mnie się niesamowicie podoba tutaj to słowo, nieustannie. Że Bóg ze swej strony wszystko czyni nieustannie, aby ratować człowieka. Aby zawrócić go z jego błędnej drogi. Aby mu pokazać na ten właściwy, prawy ślad, by człowiek mógł żyć. By nie zginął. To jest Bożą intencją dla każdego człowieka. I tutaj w tym obrazie tego narodu, tego ludu judzkiego jest to opisane, że Pan Bóg widział ich postępowanie, że postępowali według ohydnych zwyczajów tych narodów okolicznych. Świątynie zbezcześcili. Straszny stan, katastrofalny stan, ale pomimo to Pan Bóg wysyła swoich sług i mówi: zawróćcie z tych dróg, zawróćcie, abyście mogli żyć. I wiecie, smutne jest to, że ci ludzie, ich reakcja była taka, jak tutaj jest opisane, lecz oni drwili z posłańców Bożych. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowami i wyszydzali Jego proroków. Jaki to jest stan zatwardziałości serca, który powoduje, że człowiek reaguje w taki sposób. I wiecie, Pan Bóg wprawdzie posyła swoje słowo, ostrzega ten lud, ostrzega człowieka i mówi: zawróć. Jest czas do tego, aby się upamiętać, aby zawrócić. abyś mógł żyć. Ale przychodzi pewien moment, dochodzi do takiego stanu, gdzie już nawet Pan Bóg powiada dosyć. Dosyć. Do tego momentu koniec. Kiedy naród izraelski był w Egipcie, Pan Bóg powiedział o nim, że wyjdą z Egiptu i będą zdobywać ziemię obiecaną, którą Bóg im obiecał, ale nie może się to stać, zanim nie dopełni się wina tych mieszkańców tej ziemi. Wina Amorytów, tam jest dokładnie powiedziane. A więc był pewna miara, którą Pan zna, że ludzie dosięgną takiego dna, takich głębin zła i nieczystości, brudu, że nie jest możliwe, aby już odnowić to. I Pan Bóg mówi, wtedy przyjdzie sąd. I wtedy Izrael był sądem nad narodami tej ziemi. A tu w tym przypadku czytamy o Bożym sądzie, który przyszedł jako wynik sądu dla nieposłuszeństwa i braku reakcji na Boże wezwanie. Pomimo, że Pan Bóg tyle razy i napisane jest nieustannie, z gorliwością, wysyłał swoich sług, aby odwrócić ten lud od jego dróg, ale oni pogardzali, aż gniew Pana na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Efektem tego było spustoszenie Jerozolimy, zburzenie świątyni, murów Jerozolimy, zniszczenie całego kraju, uprowadzenie później do niewoli, do Babilonu. To był skutek braku reakcji na Boże miłosierdzie, które wyrażało się w tym wołaniu: człowieku, zawróć ze swojej błędnej drogi. Zawróć, bo chcę cię odnowić, bo chcę ci dać szansę i chcę ci dać zwycięstwo. W księdze Ezechiela, proroka, również Pan Bóg dotyka się tego stanu grzeszności i pokazuje na możliwość wyjścia, na możliwość zmiany stanu serca człowieka. I może przeczytamy z Ezechiela 33, tutaj od wiersza 10, niżej przeczytam urywek Bożego Słowa. A ty, synu człowieczy, mów do domu izraelskiego. Tak mówiliście: zaiste ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć? Powiedz im, jaką żyw mówi Wszechmocny Pan: nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Wiecie, już samo to stwierdzenie Pana Boga, który mówi, żeby mówić do tego ludu, że wyście tak mówili, że mówiliście, że zaciążyły nam nasze występki, że w zasadzie już nie ma życia, jesteśmy w stanie beznadziejnym. Wiecie, to jest Boża łaska, jeśli człowiek może tak zawołać. Amen? Kiedy widzi swój stan, kiedy widzi swój grzech. I tutaj ten naród to widział i oni mówili między sobą, powiadali, że tak tu sam Pan Bóg mówi, tak mówiliście. Naprawdę ciążą na nasze grzechy, nasze występki i z powodu nich giniemy. Jaka jest nadzieja w naszym życiu? Nie znali wyjścia z tej sytuacji. Byli w stanie takim beznadziejnym, ale wiedzieli i znali swój stan. Wiedzieli, jakże mamy żyć, bo grzechy nasze nam ciążą. Ale Pan Bóg zawsze ma Ewangelię. Czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie, Pan Bóg zawsze posyła słowo nadziei, słowo wyjścia. I Pan Bóg reaguje na to wypowiadane słowo przez tych ludzi, przez ten naród. Jak mamy żyć, skoro nasze grzechy nas tak obciążyły? Jak mamy znaleźć wyjście z tej sytuacji? Pan Bóg do nich się odzywa. Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? To jest Boże wezwanie. To Pan Bóg wzywa właśnie tutaj dom Izraela i wzywa dzisiaj każdego człowieka. Jeśli dzisiaj ktokolwiek widzi stan swojego serca właśnie tak, jak widział to Izrael, ciążą mi moje grzechy. Nie mam nadziei na życie wieczne. Nawet trudno mi się żyje z powodu tego, że grzechy moje tak mnie obciążają. To dobra nowina ze Słowa Bożego jest: Pan Bóg nie chce, byś w tym stanie pozostał. Halleluja. Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek pozostał w takim stanie, czy w większym, czy mniejszym zaawansowaniu grzechem, ale Pan Bóg chce, aby każdy człowiek mógł się odwrócić od swoich złych dróg i mógł żyć z Bogiem. To jest wołanie Boże, wezwanie Boże do każdego człowieka. Człowieku, odwróć się od swoich złych dróg, a żyj. W Dziejach Apostolskich, kiedy czytamy o tym, jak apostołowie głosili Ewangelię, zwłaszcza apostoł Paweł, jest opisane to, kiedy znalazł się w Atenach i Paweł, wiecie, mogę to tak nazwać, chyba był takim pierwszym oficjalnym turystą tam właśnie w Grecji. Tak. Dzisiaj mamy biura turystyczne i tam nam oferują, że możemy zwiedzić starożytne te budowle w Grecji starożytnej, pojechać na Aeropag. Artur akurat był w tym roku, to było? Nie, w zeszłym roku. I parę zdjęć podzielił się z tym i też był na Aeropagu, czy Areopagu, tak to się chyba ma mówić, tak? Też był, tylko nie wiem, czy głosił taką mowę jak Paweł w tamtym miejscu. W każdym bądź razie apostoł Paweł był tym pierwszym turystą, który nie był tam turystycznie. Ale znalazł się w tym miejscu i zwiedzał tak jak dzisiejsi turyści. Tylko zastanawiam się, czy dzisiejszy turysta, chrześcijanin, doświadcza tego samego, co doświadcza apostoł Paweł. Przeczytajmy 17 rozdział Dziejów Apostolskich, od 16 wersetu tutaj niżej. Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili: cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Zatrzymamy się tutaj na chwileczkę. Ciekawa charakterystyka tego, co działo się w sercu Pawła i postawy ludzi, którzy mieszkali właśnie tam w Atenach. Paweł obruszał się w duchu, kiedy widział te posągi i tych bóstw różnych. Dla niego to nie było obojętne, dlatego że wiedział, że bałwochwalstwo wiedzie do śmierci wiecznej, że to jest po prostu obwarowane Bożym zakazem. Ale w związku z tym, że obruszał się w duchu, to nie poszedł do domu i powiedział: no widzicie, jakie to miasto jest oddane bałwochwalstwu. Nie. On coś robił w tej sprawie. On zaczynał rozmawiać z ludźmi, zaczynał głosić, począwszy od Żydów tutaj, właśnie w synagogach, zaczął głosić Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie. A potem poza kościołem, że tak powiem, wyszedł ze zboru, ze zgromadzenia, poza kościołem, na rynku, rozmawiał z ludźmi. Rozmawiał z ludźmi, a tutaj jest użyte to słowo rozprawiał. Wiecie, to była dyskusja i to była dosyć taka gwałtowna dyskusja. Jest napisane, że ścierał się z różnymi poglądami, z różnymi nastawieniami ludzi, którzy tam w tym czasie mieszkali i żyli, z filozofami. Filozofowie epikurejscy i stoiccy. Do dzisiaj jest takie powodzenie, że zachował wszystko ze stoickim spokojem. Czyli jakiś wpływ tej filozofii do dzisiejszego czasu gdzieś tutaj możemy zauważyć. Ze stoickim spokojem. Cokolwiek by się działo, nie przejmuj się. I Paweł ścierał się z nimi, rozmawiał z nimi. Aż w końcu powiedzieli, no to trzeba na szersze forum. Z tym trzeba na szersze forum. O czym ty właściwie mówisz? O czym ty właściwie mówisz? I stawiają go na Areopagu. I on zaczyna do nich mówić. I tu mamy charakterystykę. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Wiecie, zastanawiam się, czy do dnia dzisiejszego cokolwiek się zmieniło w tej sprawie. Opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. No przecież to leży w naszej naturze, naturze człowieka. Co nowego, a co tam się dzieje? I media właśnie na tym dzisiaj bazują. Nie trzeba iść gdzieś tam na Areopag czy Areopag, muszę się to nauczyć wymawiać, ale dzisiaj jesteś w domu i słuchasz ostatnich nowin. I Biblia tutaj mówi, że ci ludzie nie mieli na nic innego tyle czasu, co na te sprawy. Dyskusje, opowiadania, słuchania. Ale teraz apostoł zaczyna im głosić. Zaczyna im głosić i głosi im właśnie, mówi do nich, wzywa ich tutaj potem do czegoś. A Paweł, 22 werset, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, żeby go może, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy, Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. krótkich słowach Paweł streścił im Ewangelię o Chrystusie. I powiada do nich, że Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. I w Nowym Testamencie jest to wezwanie, że Bóg wzywa dzisiaj wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, aby przyszli do zbawienia, aby naprawdę mogli mieć żywot wieczny. I apostoł Paweł zaznaczył tutaj, że Pan Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, ponieważ Bóg wyznaczył taki dzień, w którym będzie sądził każdego człowieka, w którym zostanie osądzony każdy człowiek. Każde serce będzie musiało stanąć przed Bogiem i zdać sprawę ze swojego życia. Czy usłuchał Bożego wezwania, czy też powiada sobie, a jakoś to będzie. W zeszłym tygodniu mój brat spotkał pewnego człowieka, któremu zdiagnozowano nowotwora. I taki ten był roztrzęsiony, rozżalony. I wtedy braciszek mówi, wiesz co, to chyba najwyższy czas, aby zgiąć kolana przed Wszechmocnym i zaprosić go do swojego życia. Jego reakcja to była tak, jakby otrząsnął się, jakby go wodą polał i mówi, a, jakoś to będzie. Też tak można zareagować. Jakoś to będzie. Ale Pan Bóg dzisiaj wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Bo wyznaczył dzień, w którym będzie sądził każdego. Sprawiedliwie. Sprawiedliwie. I wiecie, jeszcze chciałbym przywołać to słowo z Mateusza, kiedy Pan Jezus w 11 rozdziale również woła. On również woła i woła każdego człowieka. Sam Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na tą ziemię, On wzywa ludzi. On wzywa ludzi i wzywa ich do siebie. 11 rozdział Ewangelii Mateusza od 27 wersetu. Wszystko mi zostało przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. List do Hebrajczyków mówi, że częstokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców przez proroków. Ale ostatnimi czasy przemówił do nas przez swojego Syna. I właśnie Syn Boży woła dzisiaj, pójdźcie do mnie wszyscy. Wszyscy, ale jacy wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. O jakie spracowanie i obciążenie tutaj chodzi? Kiedy Biblia mówi o życiu i śmierci, aby człowiek żył, to mówi o życiu z Bogiem albo bez Boga, w odłączeniu od Boga. I nazywa to stanem śmierci. A kiedy tutaj czytamy o tym spracowaniu, obciążeniu, to jest właśnie, kiedy człowiek wejrzy w siebie i Duch Święty oświeci jego serce i wie, że jest grzeszny i że potrzebuje ratunku, że bez Zbawiciela nie da sobie rady. I Pan Jezus wzywa takich ludzi, obciążonych, utrudzonych, w jakimś problemie, który nie potrafią sami rozwiązać, aby przyszli do Jezusa, aby z Nim nawiązali relacje, aby sytuacja mogła się zmienić. Pan Jezus dzisiaj woła. I w tej pieśni głos Jezusa słychać brzmi na cały świat. To nie tylko do nas, ale na cały świat. I Pan dzisiaj woła każdego człowieka, bo nie chce zginienia człowieka, nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby każdy był zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Jaka jest, albo jaka powinna być nasza reakcja? Czytaliśmy o tym, że tamten lud judzki zadrwił sobie z Bożego Słowa. Zlekceważyli Boże przesłanie, aż do momentu, kiedy już nie było odwrotu i Bóg posyła swój sąd. Dzisiaj Pan Bóg wzywa nas, abyśmy byli tymi, którzy idą za Nim i naprawdę patrzą się na to Boże wezwanie i Go usłuchają. Ostatni urywek Bożego Słowa, który chciałbym przeczytać jeszcze, to jest z Dziejów Apostolskich, z 12 rozdziału. Tutaj też również Pan Bóg wzywa nas do pewnego zachowania, do pewnej reakcji, która ma być naszym udziałem. Również apostoł Paweł właśnie, Rzymian 12, pierwszy i drugi werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe i doskonałe. To wezwanie jest kierowane do ludzi zbawionych, do wierzących, do tych, którzy już z tego wołania Pana Jezusa skorzystali, przyjęli Jego zbawienie, uwierzyli w to, że krew Pana Jezusa zapłaciła za ich grzechy, wyznali swoje grzechy i Duch Święty przyniósł w ich serca przekonanie o przebaczeniu, stali się dziećmi Bożymi. Radość ich wypełniła. Dali po prostu odpowiedź na wezwanie Słowa Bożego, na wezwanie Pana Jezusa. Ale w tym urywku Bożego Słowa jest wezwanie do każdego wierzącego, zbawionego człowieka. Do każdego. Brat przede mną mówił, że w tym ciele przeżywamy różne doświadczenia, pokuszenia i mamy potrzebę zmiany. Mamy potrzebę przemieniania się. I do tego właśnie wzywa nas Boże Słowo. Ale z tym wezwaniem również my możemy coś zrobić. Albo pójdziemy za tym i rzeczywiście weźmiemy to sobie do swojego serca i powiemy, Boże, tak, chcę i idę w tym kierunku, albo zlekceważę. Mówię, a, Panie Boże, no, zbawiłeś mnie i to wszystko. Wystarczy. Nie wystarczy. Biblia mówi, żebyśmy się przemieniali i tu jest to wezwanie, wzywam was przez miłosierdzie Boże. Mi się to kojarzy z takim powiedzeniem tu wiślańskim, dlo smiłowanio. Wiecie, jeżeli ktoś już mówi dlo smiłowanio, to jest coś tak pilnego, tak nie znoszącego jakiejkolwiek innej decyzji, w tej chwili to ma być zrobione, bo, no bo koniec świata. Dlo smiłowanio. Właśnie takie dlo smiłowanio jest dzisiaj tutaj, kiedy to czytam, brzmi w moim sercu. Człowieku, wzywam Cię przez miłosierdzie Boże, abyś składał swoje ciało. To się mnie dotyczy, to dotyczy każdego dziecka Bożego, każdego z nas, abyśmy byli jako ta ofiara przed Bożym obliczem, świętą, miłą Bogu. I teraz wezwanie również, nie upodobniajcie się do tego świata. Nie upodabniajcie się. Nie chodźcie według wzoru tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Potrzeba nam odnowienia, odnowienia naszych umysłów, abyśmy jako dzieci Boże mogli właściwie rozróżniać, co jest dobre, co jest miłe, co jest Bożą wolą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest to Boże wezwanie. Czy zawsze dobrze decydujemy? Czy w każdym przypadku właściwie reagujemy? Boże Słowo również dzisiaj nas wzywa, abyśmy podejmowali tą właściwą decyzję i reagowali. właśnie dla zmiłowania, nie czekaj już dłużej. Ale idź w tym kierunku. Kiedy Boże Słowo czytamy, to Pan Bóg oczekuje, że będziemy reagowali na nie, że ja będę na nie reagował. Wiecie, Izrael i potem naród judzki sprawił wielki zawód Bożemu sercu. Biblia mówi, że on płakał, Pan płakał, odwrócił swoje oblicze od nich, ale płakał nad nimi. Tak bardzo chciał ich dobra, ich błogosławieństwa, ale nie mógł ich błogosławić. Nie mógł ich błogosławić, dlatego że grzech przeszkadzał temu. Bóg nigdy nie błogosławi grzechu, nie będzie błogosławił grzechu. Dlatego wzywa nas, abyśmy usuwali te rzeczy, które są niewłaściwe i polegali na Bożej łasce, która nam jest dana przez Pana Jezusa Chrystusa. On może nam w tym dopomóc, aby naprawdę owoce tej przemiany były widoczne w naszym życiu. Byśmy byli myśli Chrystusowej, jak apostoł Paweł to kiedyś powiedział, że my jesteśmy myśli Chrystusowej. Czy mamy naprawdę przemieniony umysł do tego stopnia, byśmy powiedzieli o sobie, że mamy myśli Chrystusowe, że żyjemy tak, jak Chrystus tego ode mnie oczekuje. A jeśli nie, to oznacza, że potrzebuję przemiany. Potrzebujemy przemiany, kochani? Myślę, że nie po to jesteśmy tutaj, abyśmy powiedzieli sobie, no tak, wiem, Boże Słowo znam, a teraz zajmę się swoimi sprawami. Tak właśnie reagował tamten naród. Będę żył sobie po swojemu. Nie. Wzywam was wtedy. Wzywam. Słowo Boże nas wzywa. A jeśli nas wzywa, to Pan oczekuje ode mnie, od ciebie, od każdego człowieka reakcji. Czy to w stanie, jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony, jeszcze Ewangelia nie stała się dla ciebie oswobodzeniem, krew Pana Jezusa jeszcze nie oczyściła twojego serca, bo nie wyznałeś swoich grzechów, to Bóg wzywa ciebie, abyś się z Nim pojednał, bo nie chce twojego zginienia. A jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, zbawionym człowiekiem, to dzisiaj mnie i ciebie Pan wzywa, abyśmy szli w tym kierunku tej duchowej przemiany, żeby nasze myślenie zmieniało się i było coraz bardziej podobne do Pana Jezusa. Czy ja taki jestem? Nie, nie jestem. I dlatego potrzebuję. Potrzebuję tego przemieniania się. Potrzebuję, aby Słowo Boże naprawdę pokazywało mi, w jaki sposób powinienem żyć, chodzić i postępować. A zwłaszcza, kiedy wiem, jak my czytaliśmy, że Bóg wyznaczył pewien dzień, w którym będzie sądził każdego człowieka. Na jakim sądzie chcesz się znaleźć? Chcesz tam stanąć sam i być adwokatem we własnej sprawie? Czy chcesz stanąć przed sądem Chrystusowym po prawej ręce Pana Jezusa i powiedzieć, Panie, Tyś za mnie zapłacił. Moje grzechy zostały oczyszczone. Byłem tym, który słuchał słowa Twojego i skłaniał swoje serce, aby przyjmowało go, aby Twoje działanie przynosiło ten rezultat przemiany. Biblia nam mówi, że zbawienie nasze nie jest z uczynków, ale z wiary. Natomiast uczynki mają być świadectwem tego, że prawdziwie wierzymy. Mają być rezultatem zbawienia w naszym życiu. I jeżeli ktoś powie dzisiaj, no tak, ja wierzę, w związku z tym jestem zbawiony, to ja zadam sobie i nam dzisiaj takie pytanie. Czy moje czyny świadczą o tym, że prawdziwie to zbawienie dokonało się w moim życiu? Wiecie, kiedy Pan Jezus zbawi człowieka, to prawdziwie zmiany następują. Amen? Prawdziwe zmiany następują. Nie staje się to może tak, że człowiek będzie jakiś doskonały ideał, ale będzie w tym procesie poddania się łasce Bożej, tego kształtowania, tego Bożego charakteru, aby naprawdę ten obraz Pana Jezusa był w nas wykształtowany. I kiedy Go ujrzymy, Biblia mówi, będziemy do Niego podobni. On pracuje dzisiaj. Co zrobisz dzisiaj ze Słowem Bożym? To jest Twoja decyzja, Twoja wola. I Pan Bóg, chociaż posyłał proroków, to nie zmuszał tych ludzi do tego na siłę. Mówi, to jest wasza decyzja. I skutki decyzji mogą być albo takie przyjemne, cudowne, które, na które oczekujemy, albo też przynoszą ból, przynoszą katastrofę i zniszczenie. Ale wybierajmy dzisiaj to, aby się podobać Panu, aby być tymi, którzy słuchają Pana i mówią, Panie Jezu, oto jestem, dokonuj tych zmian we mnie i niech imię Twoje w tym będzie uwielbione. Panu niech będą dzięki.